Czytanie z drugiej księgi Kronik. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak, iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie. Oto słowo Boże.
Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. 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 Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harpy. Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. Bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej. Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich. Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Swoją radość.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Oto Słowo Boże.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Tyle wszystkiego, że człowiek nie wie, od czego zacząć. Więc zaczniemy od tak zwanego Michałka, czyli od takiej może nie najistotniejszej rzeczy w tej liturgii słowa. Nie wiem, czy wiecie, ale psalm responsoryjny, który śpiewaliśmy, był kiedyś przebojem, takim popowym przebojem w radiu, w telewizji. Ten psalm na przełomie lat 70. i 80. rozumiem, jeśli nie wszyscy pamiętają. Był taki zespół, nazywał się Bonnie M. i śpiewał By the Rivers of Babylon. Ta, la, da, da. No nie? Było coś takiego. I to był właśnie ten psalm. Druga rzecz, która z tym psalmem bardzo mi się wiąże, myślę, że nie każdy dzisiaj na świecie byłby w stanie tak zupełnie świadomie powtórzyć ten refren. Dobrze, żeście go śpiewali. Kościele święty, nie zapomnę Ciebie. Bo tym, czym dla Żyda jest Jerozolima, dla nas wierzących jest Kościół. Owszem, Jerozolima też, bo to są nasi starsi bracia w wierze i dla nas Jerozolima jest czymś bardzo ważnym. Ale tą wspólnotą, której imieniem było Jeruzalem, czy jakby ucieleśnieniem dla Żyda była Jerozolima, dla nas jest Kościół. I my dzisiaj raz bardziej, raz mniej słusznie mówimy dość krytycznie o Kościele jako wspólnocie, no bo oprócz blasków ma też swoje cienie ewidentne. No ale podobną sytuację mieli Żydzi w Jerozolimie. Tam też no, trudno powiedzieć, żeby Jerozolima była miastem świętych. Zresztą czytaliśmy o tym dzisiaj w pierwszym czytaniu. Więc żyjemy w realiach świata, żyjemy w realiach naszych ludzkich słabości, czy my w Kościele, czy wcześniej Żydzi, Izraelici, Judejczycy. Wszyscy żyjemy w realiach naszej słabości i naszego grzechu, ale jesteśmy też ludźmi happy endu, bo i drugie, i trzecie czytanie, ale też pierwsze właściwie do tego zmierza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że to pierwsze czytanie składa się jakby z dwóch części. Najpierw jest opis różnych bezeceństw, taki delikatny opis, bez szczegółów, jakich dopuszczali się Żydzi w stosunku do Pana, w stosunku do proroków, których Pan posyłał. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie mieli swój pomysł na swoje życie i prawo Boże, zachęty prorockie znaczyły dla nich bardzo niewiele. No nie? Do tego stopnia, że w konsekwencji nie oglądając się na to, co Bóg mówi, czego Bóg chce, doprowadzili sytuację swojego kraju do tego, że w końcu został spustoszony, a oni zostali wygnani w niewolę. I teraz tak, łatwo jest powiedzieć kara boska. Tyle tylko, że ten Bóg, który, jak słyszymy w Ewangelii, tak bardzo umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby ten świat zbawił, aby oddał swoje życie, ten sam Bóg nie jest Bogiem mściwym. Więc na czym to wszystko polega? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Słuchajcie, my, ludzie, spotykamy się z konsekwencjami naszych własnych wyborów, tego, co my sami wybieramy. My chętnie oceniamy sytuację własnym rozumem na zasadzie ja uważam, że jest tak, a jak ktoś uważa, że nie, to jego sprawa. I czasami nawet z Panem Bogiem się kłócimy i mówimy nie, to ja wiem lepiej, co jest dobre, na czym dobro polega. I czasami zderzamy się z konsekwencjami tego naszego wyboru, naszego rozumienia dobra. No i Żydzi też się zetknęli z konsekwencjami tego wszystkiego, co robili. Ale zobaczcie, że jest druga część tego pierwszego czytania. Cyrus, który przecież był poganinem, miał takie natchnienie, żeby odbudować spaloną przecież przez samych pogan świątynię. I jeżeli ktoś z was czuje się wezwany do tego, to zapraszam. Słuchajcie, jakim musi być Bóg, jak bardzo musi nas kochać, jak bardzo musi kochać ten naród żydowski, że nawet wśród pogan wzbudził kogoś, kto będzie chciał odbudować świątynię, odbudować fundamenty istnienia tego ludu. Słuchajcie, Bóg tak bardzo nas kocha, że nawet chce nas wygrzebać, wyciągnąć, wykaraskać z konsekwencji naszych złych wyborów, naszego zaprzeczania Jemu, naszemu, z konsekwencji naszego sprzeciwiania się Bogu. Bóg nas chce z tego wyciągnąć. Nie zrobi tego wbrew nam, ale chce to zrobić, bo nas kocha. Bo jest Bogiem, jak słyszeliśmy u świętego Pawła, bogatym w miłosierdzie. Bo jest Bogiem, który prowadzi nas do zbawienia nie przez kolejne stopnie wtajemniczenia, nie przez to, że coś osiągniemy, nie przez to, że na coś się zdobędziemy w tym naszym życiu, ale chce nas posadzić na wyżynach niebieskich w Chrystusie, jak to mówi, za darmo. Przez to, że Mu uwierzymy. I problemem Żydów opisywanym w tym pierwszym czytaniu dzisiaj było to, że nie wierzyli Bogu. Że nie wierzyli Jego prorokom. Że wierzyli tylko sobie. A Bóg chce nam okazać łaskę, bylebyśmy w to uwierzyli. Bylebyśmy uwierzyli, że On czeka na nas z ratunkiem. I patrzcie, że nawet my wierzący mamy z tym problem. Nawet nie dlatego, że... Bo wiecie, czasami się sprzeciwiamy Bogu, kiedy żąda od nas czegoś, co nam nie po drodze. Ale nawet wtedy, kiedy niby się Mu nie sprzeciwiamy, to jednak tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my musimy coś zrobić, żeby On nas zbawił, że trudno Mu nas z tego wyciągnąć, z tego kanału dziwnego. Że my się boimy na przykład potępienia. Boję się potępienia. Dlaczego się boję potępienia? Że Bóg mnie nie chce zbawić? Jak to? To wierzysz Mu w to, co mówi, czy nie? Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To ja w to wierzę, czy ja w to nie wierzę? Zobaczcie, nawet do tego stopnia, że Bóg nawet już przygotował dobre czyny. To dzisiaj znowu święty Paweł mówi w liście do Efezjan, tak? Dobre czyny, dobre dzieła, które mamy pełnić. On już je przygotował. Czy ja się na to zgodzę? Czy ja to przyjmę? Jakie to są dobre dzieła? Pierwsze dobre dzieło, które wypełnił On sam, to było dzieło oddania życia za nas. No nie? Za nas. To było dobre dzieło przygotowane dla Jezusa do wypełnienia. Nie było to proste, jasne. Ale ponieważ Bóg to przygotował, Jezus wypełnił to dobre dzieło. I my jesteśmy beneficjentami, my jesteśmy tymi obdarowanymi, tym dobrym dziełem, jakie wypełnił Jezus. A jakie dobre dzieła Bóg przygotował dla nas? No i tu jest drobna zagwozdka. Bo my, to jest proste dosyć. Tylko musimy się zgodzić na to, że Bóg wie, co jest dobre. Jeśli ja się zgodzę na to, że to Bóg wie, na czym polega dobro i Mu zaufam i pójdę za tym, co On przygotował i uwierzę w to, co On mówi, że jest dobre, to wypełnię te dobre dzieła. Wypełnię i dam Mu się pociągnąć. I już tu na ziemi, nawet jeśli nie będzie łatwo, będę doświadczał tego, tak, to są te dobre dzieła, które mam wypełniać, tak, On mnie zbawił. Ja już tu na ziemi będę się czuł zbawiony. Ludzie, nie muszę czekać do sądu ostatecznego, żeby się czuć zbawionym. Wszystko się tam dopełni. Definitywnie, już na wieki, że nikt mi tego zbawienia nie odbierze. Ale ja tu na ziemi mogę się już czuć zbawiony. Wtedy, kiedy się zgadzam na to, co jest dobre według Niego. Wtedy, kiedy słucham Jego proroków. Wtedy, kiedy ufam wspólnocie Kościoła też. No nie? Kiedy ufam wspólnocie Kościoła, kiedy ufam temu nauczaniu, które słyszę, tej Ewangelii, którą słyszę, wtedy, kiedy jestem gotów, żeby światło oświetliło moje życie, żeby mi pokazało, co jest dobre, co jest złe, kiedy nie będę uciekał przed światłem, żeby schować te moje różne rzeczy, o których wiem, że nie są dobre, bo mi sumienie wyrzuca. Jeśli nie będę przed tym światłem uciekał, jeśli rzeczywiście przyznam, Panie, Ty wiesz, co jest dobre w moim życiu, to będę doświadczał tego, że jestem zbawiony już tu, bo mu uwierzyłem. I to za darmo. Nie dlatego, że coś osiągnąłem, ale dlatego, że mu uwierzyłem i że poszedłem za tym, co on mówi. I nie mówię, że to będzie łatwe, ale to jest bezpieczna droga, na której się doświadcza zbawienia. I to jest powód do radości. Odwiąż się. Ja się mam, mówię sobie też, nie? Nie tylko wam, jak jakiś mądrala, że ty się odwiąż. Ja się też muszę odwiązać od mojego myślenia, że ja wiem, co jest dla mnie dobre. Nie, to Bóg wie, co jest dla mnie dobre. Bóg też wie, jakie są te dobre czyny, które mam spełnić. To zawsze będzie dobro świadczone bratu i siostrze, na pewno. To zawsze będzie dobro nie tylko dla mnie. Ta historia, a właściwie nie historia, ale opowieść z Księgi Rodzaju o Adamie i Ewie, nie będę teraz całej opowiadał, tylko wy pamiętacie dobrze, że Bóg, który stworzył wszystko dla tych dwojga, prosił ich tylko o jedno: zostawcie to jedno drzewo, zostawcie to jedno drzewo, bo ono jest niebezpieczne. Diabeł zrobił przed Adamem i Ewą z Boga zazdrośnika, który nie chce, żeby oni mieli tę samą wiedzę, co ma Bóg. To było takie oszustwo w tej opowieści, no nie? Takie oszustwo. Ludzie w to uwierzyli, bo uznali, że dla mnie będzie lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Dla mnie będzie lepiej zerwać ten owoc niż go nie zrywać. Dla mnie będzie lepiej zrobić tak, jak ja chcę, niż tak, jak Bóg chce. No i się posypało. Ta opowieść alegoryczna przecież, bo wiadomo, że to nie jest, nie wiem, reportaż, tylko część mitologii biblijnej, część opowieści alegorycznych, mówi nam jednak coś o Bogu i o nas. Mówi nam o tym, że naszym problemem jest to, że my chcemy mieć pomysł na to, co jest dla nas dobre i że my chcemy to dobro nasze, które uważamy za dobro, postawić ponad tym, co Bóg mówi. A Bóg w tym czasie wielkopostnym, w czasie nawrócenia, prosi mnie: słuchaj, uwierz, wiem, co jest dla ciebie dobre, nie dlatego, że jestem zarozumiałym Bogiem wszechwiedzącym, ale dlatego, że cię kocham i że wszystko, co robię, robię z miłości. I to takiej miłości, która nie kieruje się własnym interesem, ale ty stoisz w centrum mojego życia. Ty stoisz w centrum mojego życia. Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Dlatego wiem, co jest dla ciebie dobre. Zgódź się na to, a doświadczysz zbawienia, a będziesz miał pewność, że nikt cię ode mnie nie oderwie. Słuchajcie, Bóg chce nas uwolnić od lęku przed potępieniem. Chce nas uwolnić od lęku przed tym, że nie damy rady dotrzeć do życia wiecznego. Bo to Jemu pierwszemu zależy na tym, żebyś ty był zbawiony, żebym ja był zbawiony. Amen. Jemu pierwszemu zależy na tym, żebyśmy my żyli z Nim i żebyśmy żyli razem. Dlatego z góry przygotował dobre czyny dla nas, żebyśmy pełniąc je mogli być podobni do Niego, tak jak On spełnił ten dobry czyn, zbawiając nas. Ja cały czas sobie myślę o tym wszystkim, wiecie, co my mówimy zwykle w czasie naszych Eucharystii, co ja wam mówię też. I cały czas, zresztą nie tak dawno temu też już na to się powoływałem, przypominam, że my mówimy właściwie te same rzeczy ciągle. Ale to są rzeczy ciągle potrzebne, słuchajcie, żebyśmy dali się przekonać Bogu, zaufali Mu. Co z tego, że my będziemy wchodzić w jakieś niesamowite głębie, jeśli moje serce nie będzie przekonane do tego, że Bóg wie, co jest dla mnie dobre. Zośka, Bóg wie, co jest dla ciebie dobre. Bóg wie lepiej. Nie dlatego, że jest tylko mądrzejszy, bo jest. Ale dlatego, że tak bardzo cię kocha, żeby nie zrobił niczego, co by ci miało zrobić krzywdę, wiesz? Nic by nie zrobił, co by mogło ci zrobić krzywdę, bo cię kocha. Kiedy mówię do Zosi, mam na myśli każdego z tu obecnych, no nie? Dzięki ci, Panie. Amen.